Chciałbym powiedzieć coś o Królestwie Bożym. Nie coś, ale właściwie prawie wszystkie fragmenty z Nowego Testamentu, w których Jezus zwraca się w taki sposób do słuchaczy. Królestwo Boże podobne jest. Jest takich wersetów kilkanaście, nie wszystkie je przeczytam, ponieważ wiele z nich powtarza się w Ewangeliach synoptycznych, ale praktycznie wszystkie z Nowego Testamentu przeczytamy, w których Jezus zwraca się do swoich uczniów i mówi: Królestwo podobne jest. Ale zanim, słuchajcie, pójdziemy do tego królestwa, i mam 14 punktów, w związku z tym, że też, wiecie, toczę taką walkę w myślach, więc postanowiłem sobie uporządkować wszystko, żeby nie popłynąć gdzieś daleko, więc jest 14 punktów, myślę, że to będzie zachęcające dla was, jak będę podawał kolejne cyfry, to będziecie po prostu wiedzieli, że jesteśmy coraz bliżej celu, więc pomoże wam to w słuchaniu, chociaż teraz wygląda strasznie, bo 14 to jednak w sumie duża cyfra jak na godzinne kazanie. Ale zanim tam pójdziemy, to będzie, zanim dojdziemy do tego, do tych podobieństw, podobne jest królestwo do, to chciałbym, żebyśmy zaczęli w ogóle od króla tego królestwa, czyli od Pana Jezusa. I chciałbym, żebyście otworzyli razem ze mną Ewangelię Łukasza, 23 rozdział. 23 rozdział, właściwie 22, 23, to są rozdziały, które mówią o męce i śmierci Pana Jezusa. I wiecie, teraz, kiedy mówię o królestwie, to bardzo ważne, żeby na początku zacząć od tego, kto jest królem tego królestwa. Wiecie, bo jak pada słowo królestwo, to często mamy takie disneyowe wyobrażenie o tym królestwie. Mamy królestwo, mamy króla, mamy królewnę, mamy zamek tego królestwa, chyba musicie mi mikrofon zmienić, bo ciągle znikam. Mamy zamek w tym królestwie, wiecie, później co jeszcze mamy? Zamek, królestwo, smoka możemy mieć, tak, ale w ogóle generalnie taki, wiesz, taki obraz chwały, panowania, jak dobre królestwo, prawda, no to jest taka wieczna szczęśliwość, piękne krajobrazy są przy okazji, może niektórzy od razu sobie wyobrażają taki po prostu w Niemczech, taki zamek, który często jest w puzzlach wykorzystywany, że niektórzy już znają nazwę tego zamku na pamięć i chcieliby go odwiedzić, wiesz, i takie mamy wyobrażenie. Kiedy Pan Jezus mówi o Królestwie Bożym, to często nam się włącza też takie, może nam się włączać takie wyobrażenie o tym, że właśnie królestwo, wow, cudownie, królestwo, król i ja królewna, albo ja królewicz i droga. Ale wiecie, królem naszego królestwa, Królestwa Bożego jest Jezus Chrystus. I On jest królem tego królestwa przez to, że w posłuszeństwie przeszedł przez to, co przeszedł. I że ma to królestwo dzisiaj i panuje i może nam dać to królestwo, dlatego, że poświęcił siebie całkowicie i do końca. Więc to Królestwo Boże, w które my wchodzimy, wiecie, musimy wiedzieć, że do Niego wchodzi się niejako z dołu. Ono nie spada na nas z góry, ani my nie jesteśmy wystrzeleni z procy do tego Królestwa, ale to Królestwo ma cenę, ma ofiarę do poniesienia i do tego Królestwa wchodzi się małymi krokami w posłuszeństwie, idąc niejako z dołu do góry. Wiecie, dlaczego to podkreślam? Za chwilę będziemy czytać o naszym królu i właśnie z tego właśnie rozdziału 23, kiedy mowa jest o męce Pana Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że świat, który nas otacza, on od razu chce zaoferować chwałę i w postaci tej chwały umieszcza dla nas pokusę. Mówi, wszystko może być szybko, wspaniale. Jest promocja, jest wyprzedaż, jest obniżka. Możesz mieć taki dom, możesz mieć takie ciuchy i możesz czas spędzać w takiej pięknej knajpie. I to jest tylko kwestia czasu i twojej wiary, której się uchwycisz, żebyś tam mógł się znaleźć. I powiem wam, to jest kłamstwo. Ponieważ do tego królestwa wchodzimy przez ciało Jezusa Chrystusa, które zostało umęczone, zabite i pogrzebane. Nie wchodzimy tam dlatego, że mamy wymalowany piękny obraz i pokusa nas tam pociąga do tego królestwa. Ale wchodzimy dlatego, że ktoś otworzył dla nas drogę, a właściwie uczynił siebie drogą poprzez świat, drogą, której wcześniej nie było. On przyszedł na ten świat i stał się tą drogą. I teraz słuchajcie, czytamy o Panu Jezusie tak. 23 rozdział Ewangelii Łukasza. A całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili go do Piłata. I zaczęli go oskarżać, mówiąc: stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatków cesarzowi. I powiada, że on sam jest Mesjaszem i królem. I zapytał go Piłat, mówiąc: czy ty jesteś królem żydowskim? A on mu rzekł: ty to mówisz. A inne tłumaczenia mówi: powiedziałeś. Po prostu powiedziałeś. W naszym tym tłumaczeniu warszawskim jest to tak powiedziane, jakby Jezus się wyrzekł tego i powiedział: to ty to mówisz, ja tego nie mówię. Ale faktycznie w Grecji tam jest powiedziane: powiedziałeś. Powiedziałeś. Powiedziałeś, jak jest po prostu. Więc wiesz, Jezus, kiedy był na ziemi, cały czas mówił o Królestwie Bożym. Za chwilę do tego też znowu dojdziemy, za chwilę, że on ciągle wraca do tego tematu. I to jest jedna z przyczyn, dla której zostaje zabity. Że uważa się za Mesjasza, za panującego, za króla. Króla Żydów i króla całego świata. Później dalej czytamy, jak odwrócicie, bo te słowa o królu padają jeszcze kilkukrotnie. Potem, kiedy Jezus widzi na krzyżu, 37 werset, przychodzą pod krzyż i mówią: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Więc wiecie, w momencie śmierci, w momencie cierpienia, kiedy on widzi na krzyżu, przychodzą i krzyczą do niego: hej, królu! Jak jesteś taki król, taki king, to uratuj siebie. Dalej się to nie kończy, ponieważ jest napis, jest powiedziane, że był też napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wiemy, że ten napis w trzech językach, w hebrajskim, greckim i po łacinie, kazał napisać Piłat. Żeby było wbite to na krzyżu nie jako tytuł, bo tam nie przybijano tytułów na krzyżu, to my dzisiaj na nagrobkach piszemy tytuły: doktor, profesor, lekarz medycyny, wyśmienity pedagog. Nie, na krzyżu przybijano powód śmierci, winę, za co został zabity. I Piłat kazał przybić tą tabliczkę: Jezus, król Żydów. Dalej czytamy. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Mesjaszem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty Boga się nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszno ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Po raz kolejny pada to słowo. Jezus mu odpowiada: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Więc odpowiada mu: dobrze powiedziałeś, ja idę do mojego królestwa i mam moc ciebie, Łotrze, teraz z tego krzyża wprowadzić do mojego królestwa. Za chwilę też do tego dojdziemy. Ale Jezus, słuchajcie, on ma całkowite panowanie, całkowitą władzę nad śmiercią, nad grzechem i nad grzesznikiem, dla którego świat nie ma żadnej nadziei, i jest w stanie zaprosić go i przeprowadzić do tego królestwa. Więc wiesz, my należymy do królestwa i do króla, który jest doskonały. Doskonały król i doskonałe królestwo. Ale teraz wiecie, i to był pierwszy punkt, król naszego królestwa. I ten król, kiedy był na ziemi, nie przestawał mówić o królestwie. Jak weźmiecie Ewangelię, to cały czas z uporem maniaka, można powiedzieć, powtarza się to określenie: Królestwo Boże albo Królestwo Niebios. I właściwie Jezus praktycznie przez całe swoje nauczanie o niczym innym nie mówił, jak o swoim królestwie i o Królestwie Niebios. Słuchajcie, w Dziejach Apostolskich, i to jest relacja tego samego Łukasza, którego teraz czytaliśmy, na początku Dziejów Apostolskich jest powiedziane, i to jest punkt drugi, Jego Królestwo, to pierwszy to był król, drugi to jest Jego Królestwo. Na początku Dziejów Apostolskich czytamy tak. Trzeci werset. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne swe dowody, ukazując im się przez 40 dni. I tam już nie, w innych fragmentach mówi, jakiej liczbie ludzi się ukazywał przez 40 dni, co z nimi robił, że jadał z nimi, że po prostu zajmował się nimi, że podróżował z nimi, że nauczał ich, tak? Że nawet gromił ich niewiarę. Różne rzeczy robił. Przychodził przez zamknięte drzwi. Ale tutaj czytamy, że przez 40 dni ukazywał się i co robił? Mówiąc o... Co czytacie? Mówiąc o Królestwie Bożym. Więc wiesz, Jezus, kiedy był na ziemi, cały czas nie przestawał mówić o Królestwie Bożym i po zmartwychwstaniu nadal mówił o Królestwie Bożym. Więc mamy pierwszy punkt, powiedz, Jezus jest Królem. Druga rzecz, najważniejsze jest Jego Królestwo. Okej, okay. Witam was w Boże baptystyczno-katolickim dzisiaj. Naprawdę, jesteście rewelacyjni, nie wiem o co chodzi. Ale czytajmy dalej. A spożywając z nimi posiłek, nakazał, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. A gdy tedy się zeszli, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Teraz dochodzimy do punktu trzeciego, nasze królestwa. Powiedz, nasze królestwa. I to jest pewnego rodzaju konflikt, ponieważ jest król, któremu my się poddajemy jako poddani. On ma swoje królestwo, do którego chce nas zaprosić wszystkich. Ale my, jako ludzie żyjący na ziemi, nie potrafimy przestać myśleć i żyć naszymi królestwami. Czyli to jest zupełnie fantastyczna rzecz, ponieważ Jezus, słuchajcie, On przez 40 dni im się ukazuje, On jest żywy. Oni zobaczyli na swoje oczy cud, jakiego świat nie widział. Człowiek martwy po 3 dniach powstał do życia i żyje z nimi, jada z nimi, chodzi z nimi i mówi im, że ma klucze śmierci i piekła. Jeżeli On otworzy, to nikt nie zamknie. I w tym kontraście ci uczniowie pytają się Go, a co z naszym królestwem? A co z naszym życiem? Czy teraz odbudujesz królestwo Żydów? Królestwo Izraela? Czy teraz się tym zajmiesz? Czyli to jest dokładnie tak jak w naszym życiu. Uczyniliśmy Jezusa Panem naszego życia, potem poprzez Boże obietnice chcemy pływać w tych obietnicach, chcemy wziąć wszystko, co On dla nas przygotował, wypełnić Jego wolę, ale ciągle jak drzazga, ciągle jak ta część góry lodowej, która ukryta jest pod wodą, co jakiś czas na wierzch wychodzą nasze serca i nasze prawdziwe pragnienia i krzyczymy do Boga, a gdzie nasze królestwo? Gdzie nasza chwała? Gdzie nasz splendor? Gdzie podziw nad naszym życiem? I wiecie, Jezus, ciekawe, co odpowiada im, ponieważ On odpowiada, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Wiesz, i w kontekście tego kazania o Królu, o Jego Królestwie i o naszych królestwach, wierzę, że Bóg mówi teraz do ciebie, że nieważne to, kiedy ci odpowiem na twoje potrzeby, twoje marzenia i to, co tak bardzo, czego tak bardzo pragniesz w swoim życiu. Są ważniejsze rzeczy dla ciebie niż oczekiwanie na to, żeby Bóg wreszcie odpowiedział i zadziałał w kontekście twoich potrzeb, twoich pragnień i twoich wyobrażeń o królestwie. On mówi, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Bóg ustanowił w mocy swojej odpowiedź na twoje modlitwy, na twoje pragnienia. On ustanowił w mocy swojej czas i odpowiedź na to, żeby Boża chwała zabłysła nad tobą. Żebyś otrzymał wszystkie odpowiedzi na wszystkie modlitwy i wszystkie pragnienia w swoim życiu. Ale to On ustanawia czasy, chwile i pory i On wie, kiedy to się stanie. Ale On równocześnie wie, że my, kiedy nie zaufamy Mu, kiedy nie spuścimy stonu, kiedy nie rzucimy się w Jego ramiona, to my możemy cały czas żyć w zafiksowaniu na nasze bieżące potrzeby i te wołania, które my mieliśmy cały czas do tej pory do Niego. A przez to będziemy odsunięci od myślenia o Jego Królestwie. Tak? Wszyscy myślą o sobie? Tylko ja myślę o mnie. A jeśli ja nie myślę o sobie, to kto o mnie pomyśli, jak wszyscy myślą o sobie? I to się przelewa na temat Królestwa Bożego. To się przelewa na nasze życie. Jest dokładnie tak samo. Mamy te aksjomaty, do których się rzucamy w momentach dramatów naszego życia. Jak byliśmy grzesznikami, rzuciliśmy się w ramiona Boga, żeby nas zbawił i odkupił i uratował. I On nas uratował. Dał nam swoją ofiarę, dał nam swoją krew i przeniósł nas ze śmierci do życia. Potem, kiedy się troszczymy, szukamy Jego słowa i prosimy, żeby nam odpowiedział, żeby zaspokoił nasze potrzeby materialne, uzdrowił, błogosławił nasze dzieci, błogosławił nasze domy, naszą pracę. I On przychodzi z odpowiedzią. I On mówi, tak, mam swoje obietnice dla was. Wszystko tu mam, zapisałem wam. Wierzcie tylko, ufajcie. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewacie. Ale my nie poprzestajemy na tym i zamiast zająć się w tym momencie, kiedy nam On to opowiada i daje nam swoje obietnice, zająć się Jego Królestwem, to my w tym momencie nadal przychodzimy do Niego i próbujemy Go męczyć o ja, mnie, moje. Więc pierwszy punkt to jest nasz Król. Drugi to jest Jego Królestwo. Trzeci punkt to jest nasze Królestwo, które Bóg w swojej mocy ustanowił, zapowiedział i we właściwym czasie objawią się Jego odpowiedzi. Ale zanim się objawią, to my musimy nasze królestwo odstawić na bok, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Jezus przychodzi do nas, zbawia nas, ratuje, daje nam swoje obietnice, ale kiedy my przychodzimy z naszymi potrzebami, On mówi, ale nie zajmuj się tym za bardzo, teraz się zajmij tym, żeby moja Ewangelia dotarła po krańce ziemi. Czwarty punkt na potwierdzenie trzeciego, nie ma oddzielnego tytułu, czwarty punkt potwierdza punkt trzeci, możecie sobie otworzyć Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, kiedy Jezus ma długie nauczanie o nietroszczeniu się, kończy to nauczanie i teraz wracamy do tego fragmentu, który był w czasie kolekty. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, mówi: nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli. Mówi tutaj o ptakach, przypatrzcie się ptakom, przypatrzcie się kwiatom. Rozwija cały ten fragment, dzisiaj nie jest nauczanie o troszczeniu się, więc nie będę go całego przytaczał. On jest od 22 wersetu, Łukasza 12, od 22. I 30 mówi, tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają, wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Mógłbym powiedzieć, wracając się do tego fragmentu z Dziejów Apostolskich, że Jezus dokładnie wie, że Żydzi potrzebują swojego królestwa. On to przez wszystkie wieki wie, nawet teraz wie. Jak bardzo Izraelowi potrzebny jest pokój i do swoich dzieci w psalmach się zwraca: nie milczcie i nie przestawajcie się modlić o pokój dla Jerozolimy. I On wie, czego potrzebują Żydzi, wie, czego potrzebują my. Czego potrzebują my, czego my potrzebujemy. Tak? Mówi, wie Ojciec, czego potrzebujecie. I 31 mówi, lecz, wtedy, kiedy wiecie, że Ojciec wie, że czego wszystkiego potrzebujecie, jest coś innego dla was. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. I mówi dalej, nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Wiecie, i w tym fragmencie, w tym czwartym punkcie, Jezus przeciwstawia nasze potrzeby, drobne sprawy do załatwienia, łączy z perspektywą Królestwa Bożego. I mówi, jak się mają twoje wszystkie drobne sprawy do Królestwa, które ci daję. Troszczycie się, martwicie, zabiegacie, przejmujecie się, walczycie, troszczycie się, boicie się, a ja przygotowałem wam Królestwo. Nie troszczcie się, bo wie Ojciec, czego potrzebujecie. Szukajcie Królestwa Bożego, bo ja daję wam maleńka trzutko Królestwo Boże. Wam daję. Czwarty punkt. Halleluja. Piąty punkt. Czym jest Królestwo Boże? List do Rzymian, 14 rozdział. Apostoł Paweł, mówiąc tutaj o spożywaniu różnego rodzaju pokarmów i pysze wśród wierzących i walkach i sądzeniu siebie nawzajem, a Tora żydowska zawierała masę przepisów dotyczących żywienia, które w dzisiejszych naszych nieekologicznych czasach stają się na nowo aktualne, ale w tamtym czasie były to przede wszystkim dla nich nie przepisy dietetyczne i związane ze zdrowiem, co my dzisiaj tak możemy odczytywać, ale były przede wszystkim związane z pobożnością i wyróżnieniem ich spośród innych narodów. To był temat ważny. Więc apostoł Paweł tutaj na początku całego, na początku Kościoła, można powiedzieć, na początku rozwijania się całej drogi pańskiej i przybywania uczniów pańskich, on porusza ten temat, ponieważ natychmiast, kiedy zaczęli nawracać się ludzie z pogan, natychmiast zaczęły pojawiać się problemy, co wolno jeść, co nie można jeść. Sami wiecie, jak to trudno jest zmienić komuś dietę, jak on przez całe życie coś jadł. Oglądałem kiedyś kampanię wyborczą w Izraelu, gdzie po tej wielkiej alii z Rosji powstała partia takich rosyjskojęzycznych Żydów w Izraelu. Jedno z haseł wyborczych było: nie będą nam zaglądać do garków. Dlatego, że oni przyjechali z Ukrainy i przez ostatnie dziesięciolecie nauczyli się jeść wieprzowiny i słoniny i wszystkiego. No i w Izraelu im tego zabraniano, więc był postulat jednej z partii w Izraelu, że nie będą nam zaglądać w garki. Wiecie? I tutaj właśnie mamy tego rodzaju sytuację. I apostoł Paweł, kiedy są te kłótnie, kiedy są te kwestie, on przychodzi i mówi co? Niech wtedy to, co jest waszym dobrem, niech będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Wiecie, czasami pewne kwestie w Biblii nie mają swojej precyzyjnej definicji. Ostatnio studiuję mocno temat uczniostwa, rozważam go, analizuję go i nie znalazłem dobrej definicji. Trzeba ją skleić z kilku różnych fragmentów w Słowie, żeby zobaczyć, co Bóg ma na myśli, kiedy mówi uczniostwo. Ale są inne rzeczy, które są w prosty sposób zdefiniowane. Taką definicję posiada wiara. W liście do Hebrajczyków 11:1 czytamy: wiara jest pewnością, jest przeświadczeniem, jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Więc szybko możemy wiedzieć, czym jest wiara, możemy uchwycić definicję i później ją tylko rozbudowywać. Podobnie jest z Królestwem Bożym. Znajdujemy tutaj jedną z definicji Królestwa Bożego bardzo precyzyjnie podaną. Zanim pójdziemy dalej do przypowieści o Królestwie Bożym. Jezus mówi, apostoł Paweł mówi, Królestwo Boże to, nie to co zewnętrzne, o tym mówi wcześniej, ale to co wewnętrzne. To sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto ma sprawiedliwość, kto ma pokój i kto ma radość Ducha Świętego, ten ma Królestwo Boże. Więc teraz wracając do punktu czwartego, najpierw szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To tutaj znajdujemy odpowiedź, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, więc jeżeli tego szukamy dla naszych serc, to wszystkie inne rzeczy będą nam zaspokojone i będą nam dane. Amen? I dalej czytamy. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Czytam to dlatego, ten werset 18, którego zwykle nie czytam, kiedy mówię tutaj o definicji. Czytam to dlatego, że może być takie wrażenie i czasami podnoszą się takie głosy, że z tym Królestwem Bożym to słuchajcie, to jest taka z tą definicją słaba sprawa, bo to znowu jest takie po prostu ja i moje serce, moja sprawiedliwość, moja radość, mój pokój w Duchu Świętym. Ale apostoł Paweł wie, o czym pisze, wie, że jeżeli zajmiemy się naszymi sercami, to wyjdzie na zewnątrz. I tu jest powiedziane, że człowiek, który w taki sposób zajmuje się Królestwem Bożym, troszczy się, żeby był pokój, sprawiedliwość i radość w jego sercu, taki człowiek będzie służył Mesjaszowi, będzie miły Bogu i będzie przyjemny dla ludzi. Więc wiecie, zaczyna od serca człowiek, żeby zdobyć Królestwo Boże, a okazuje się, że staje się błogosławieństwem dla Jezusa Mesjasza, dla Boże oczekiwania wypełnia i nawet wypełnia oczekiwania innych ludzi, którzy są na zewnątrz i staje się dla nich błogosławieństwem. Dlatego, że zajął się swoim sercem. Dążmy więc do tego, co służy pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. 19 jakby pętla zamyka kwestię pokarmów. Mówi, ważniejsze jest nie to, o co wy się kłócicie, ale to, żeby między wami był pokój Chrystusowy. A on zaczyna się od tego, że najpierw rządzi w waszych sercach. A rządzi w waszych sercach, jeżeli szukacie Królestwa Bożego. Bożego panowania. Amen? Więc to był punkt, który... Ktoś śledzi mnie? Piąty. Czym jest Królestwo Boże? Okej. I teraz słuchajcie, Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Teraz zaczynamy już te przypowieści i porównania. Od 6 punktu aż do 14 będą te porównania. Zobaczymy, które nam się uda bardziej rozwinąć, które mniej, ale nie chcę wam zająć dużo czasu i nie chcę utknąć. I postanowiłem dzisiaj sobie rano, kiedy przejrzałem tą listę i zobaczyłem, że tego jest tak dużo, mówię sobie, muszę dobrze, sprawnie przejść przez te wszystkie przypowieści, bo nie będzie części drugiej, bo część druga musiałaby być w październiku, więc już wszyscy zapomną część pierwszą. Więc mam nadzieję, że uda nam się to wszystko przejść bardzo szybko. Łukasza 13, to jest pierwsza przypowieść i jedyny fragment Ewangelii Łukasza, gdzie pada słowo, podobieństwo i królestwo w jednym wersecie. 13 od 18. Dalej mówił. Do czego jest podobne Królestwo Boże i do czego je porównam? Podobne jest do ziarnka gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu i wyrosło i stało się drzewem i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach. I znów rzekł, do czego porównamy Królestwo Boże? Podobne jest do kwasu, który pewna niewiasta wzięła, rozczyniła w 3 miarach mąki, a wszystko się zachwasiło. Jedyna przypowieść na temat Królestwa zawarta w Ewangelii Łukasza. Jezus mówi, Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycznego i do zakwasu rzuconego w ciasto. Teraz wiesz, prawda na temat Królestwa Bożego jest taka, że ono zaczyna się od małych rzeczy i wzrasta. Królestwo Boże jest jak ziarno, które pada w ziemię, może być jednym ziarenkiem zjedzone przez ptaka, jednego ptaszka i go nawet nie nakarmi. Jest wrzucone w ziemię, zaczyna rosnąć, ale kiedy konsekwentnie rośnie i nic nie przeszkadza jego wzrostowi, to królestwo kończy się w taki sposób, że ten jeden ptaszek, który mógł zjeść to ziarenko i się nim nie nasycić, może sprowadzić całą swoją rodzinę i zamieszkać w koronach tego drzewa. Czyli dla nas to jest wszystkich bardzo ważne, ponieważ my nie żyjemy w czasach, które jest gotowe na takie rzeczy czekać. Zresztą myślę, że czasy, w których Jezus chodził po ziemi, były dokładnie takie same. To były czasy rewolucji, to były czasy zelotów, cały czas po prostu prawica żydowska burzyła się przeciwko okupacji i bycia w tej zjednoczonej Europie rzymskiej. I po prostu wszystko aż kipiało. I oni bardzo chcieli szybko, żeby przyszedł Mesjasz, który coś zrobi. To wiecie, jak patrzymy w historię Izraela w tamtych czasów, to oni co parę lat mieli jakiegoś Mesjasza. To było fantastyczne zupełnie. Oni byli już tak po prostu uciśnieni tą nic zmieniającą się sytuacją, a z drugiej strony tak wbici we wszystkie obietnice o przychodzącym Mesjaszu, który zmieni całą sytuację, że Jezus, kiedy pojawił się wśród nich, to na nim była całkowicie presja, żeby szybko tego dokonać. I teraz wiecie, Jezus wyciąga przypowieść i mówi, słuchajcie, no to dobrze, to jak chcecie tego panowania, to teraz wam powiem, jak będzie. I mówi, ono przychodzi w sposób niedostrzegalny. Ono się zaczyna teraz, w tym momencie, tu gdzie jesteście i gdzie siedzicie. Czy to jest satysfakcjonujące dla cielesnego człowieka? Wcale to nie jest satysfakcjonujące. To jest tak, jak ty byś był głodny, a ja bym ci powiedział, słuchaj, masz tu ziarnko pszeniczne, jesteś głodny. Zasiej to ziarnko, później ci ono da, nie wiem, 24 ziarenka, czy 12, nie wiem, jaka to pszenica. Więc pamiętaj, że jak to wyda, to jeszcze musisz trochę pozostać głodny. Musisz to wytrzeć, wykruszyć z tego kłosa i za rok na wiosnę znowu posiać. I potem znowu zebrać i jeszcze to nie jest ten rok, musisz poczekać jeszcze rok, znowu to wysiać i wtedy jak wysiejesz wtedy połowę tego, co ci zbierze, to możesz już zjeść, możesz zmienić na mąkę i zrobić sobie z tego chleb. To jest w ogóle, to, słuchajcie, to jest żadna perspektywa dla cielesnego człowieka. To jest perspektywa porażki, oczekiwania, cierpliwości, śmierci po prostu i nie ma w tym żadnej chwały. Ale chcę ci powiedzieć, że to chyba jest po prostu ta najważniejsza myśl dotycząca królestwa, że jeżeli my myślimy, że królestwo przychodzi tak, jak my myślimy, że przychodzi, to często właśnie dlatego się z nim rozmijamy. Łapiemy się jakieś obietnicy, mówimy, jeżeli będziesz tylko się modlił, jeżeli będziesz głośno się modlił, jeżeli będziesz po prostu blisko Boga, jeżeli będziesz walczył, będziesz krzyczał, to Bóg szybko przyjdzie i odpowie ci. Byli ludzie są rozczarowani i rozbici w swoim życiu duchowym. Dlaczego? Ponieważ nie chcieli zastosować zasady królestwa, którą się cały czas permanentnie, pomału stosuje, nawet jeżeli nie ma nad tym jakiejś wielkiej chwały. Jak Królestwo Boże przychodzi? Uczniowie przyszli do Jezusa, się pytali o Królestwo Boże. On powiedział, słuchajcie, nie bądźcie zwiedzeni, bo Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. On mówi, ono już jest wśród was. Oni go w ogóle nie widzieli, że ono już jest wśród nich. Nie przychodzi dostrzegalnie. I słuchajcie, i my jesteśmy zwiedzeni. Można powiedzieć tak. Czy modlitwa jest ważna? Tak, absolutnie ważna jest dla ucznia pańskiego. Ale jaka modlitwa jest ważna dla ucznia pańskiego? Jedna wielka, głośna do dużym zgromadzeniu jako akt strzelisty, który rozwala niebo? Nie. To jest ciągła modlitwa, wierna modlitwa, nieustająca modlitwa, we dnie i w nocy, bez przystanku się modlicie. To jest przede wszystkim twoja modlitwa i to jest twoja modlitwa, kiedy nikt nie widzi, że się modlisz, a ty cały czas się modlisz. Wszyscy mamy problemy, wiesz, i kiedy dotykamy takich kluczowych problemów w naszym życiu, pierwsze nad czymś zastanawiamy, to jakie niesystematyczne działanie doprowadziło nas do tego miejsca, w którym się teraz znaleźliśmy. Czy nawet się mówi, że człowiek po prostu młody traci zdrowie, żeby zarobić pieniądze, a człowiek stary zarobione pieniądze wydaje, żeby podtrzymać zdrowie. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją poza myśleniem w kategoriach procesów. A Królestwo Boże to jest cały czas ciągły i nie mający znamion chwały proces. Nawet można powiedzieć, słuchajcie, takie słowo wieśniak. Które po prostu już całe szczęście w ostatnim czasie jest mocno odkręcane, ale przez wiele lat po prostu ono miało takie zabarwienie. Tak, no bo cóż ten człowiek on tam na tej roli ma? Wiecie, ano ma to, że cały świat dzięki jego pracy żyje i nie umiera z głodu. Ale chwały to nie ma, bo siedzi gdzieś w jakiejś miejscowości bez kina i PKS-em musi dzieci wysyłać do szkoły. I w teatrze nie był. Ale my wszyscy bez niego byśmy umarli z głodu. I dokładnie tak jest z Królestwem Bożym. My chcielibyśmy tych aktów strzelistych w naszym chrześcijańskim życiu. Jednej modlitwy, jednego zgromienia szatana, jednego męża Bożego, który by podszedł i powiedział, powstań. Albo jednego proroctwa, z którym by przyszedł człowiek, który go nie zna i mówi mu jego adres, nazwę jego choroby albo jego problem. I ten pada na kolana i się nawraca. Wiecie, jak czytałem tutaj w Ewangelii Łukasza o męce Jezusa, po tym, kiedy Piłat go pytał o to, że jest królem, później jest powiedziane, że on się dowiedział, że on jest z Galilei, to mówi, a Herod? A Herod jest akurat w Jerozolimie, zawsze często go nie ma. Mówi, wezmę Jezusa, wyślę go do Heroda. No, to jest jakby przez to, że Galilea to jest jego poddany, niech on idzie do niego. Króla do króla wysłał i był ciekawy, co z tego się urodzi. Czy się Herod wścieknie. Biblia mówi, że oni cały czas byli ze sobą skłóceni i byli zwaśnieni. Wiesz, co jest powiedziane potem, kiedy go wysłał? Że od tego dnia zostali przyjaciółmi. Niesamowite zupełnie. Wiesz, my szukamy chwały, królestwa. Królestwo Boże przychodzi inaczej. Ono przychodzi małymi krokami. I tam jest powiedziane o tym właśnie, bo dlaczego skręciłem do tego Heroda. Tam jest powiedziane, że Herod bardzo ucieszył się, że będzie mógł zobaczyć Jezusa, kiedy Piłat go odesłał do niego. Bo spodziewał się, że on uczyni jakiś znak dla niego. I jest powiedziane, że Herod go przepytywał z różnych rzeczy. I tam jest powiedziane, ale Jezus milczał i nie odpowiedział na żadne jego pytanie. Zobacz, jak różne jest to królestwo, w którym my bierzemy udział. To nie jest królestwo wygadane, wykrzyczane, epatujące znakami i cudami, ale jest to królestwo ziarna, które pada w ziemię, jeżeli jest poświęcona wierność, oczekiwanie, wiara, systematyczność, to ono ma szansę wzrastać i rozwijać się. Jak myślicie, dlaczego słowo zbawienie w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie najczęściej jest połączone ze słowem wytrwać? Ja zawsze sobie myślałem, zbawienie, no to jest po prostu dar łaski, tak? Zbawienie jest za darmo, z łaski, przez wiarę. Dlaczego Nowy Testament cały czas mówi, że kto wytrwa, to będzie zbawiony? Niby to nie z uczynków, a tam wszędzie to zbawienie jest posklejone z wytrwa. Czyli właśnie dlatego, że Królestwo Boże właśnie na tym się opiera. Opiera się na Jezusie, który wytrwał, i opiera się na nas, którzy trwamy w wierze w to, co zrobił dla nas Jezus. I cały czas konsekwentnie idziemy tą ścieżką. Więc wiesz, jeżeli chcesz zobaczyć chwałę Królestwa, to musisz wykonywać w swoim życiu systematycznie to, co jest zadaniami Królestwa w twoim życiu. Nie możesz spodziewać się, że nagle sufit pęknie, niebo się otworzy i ty będziesz porwany do nieba. Czasu do czasu chcemy takich rzeczy, czasu do czasu takie rzeczy się dzieją. I jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, że oni poszli i głosili, a Jezus, Bóg, Ojciec potwierdzał znakami i cudami słowo, które zwiastowali. Tak, ale wiecie dlaczego Bóg potwierdzał znakami i cudami słowo, które zwiastowali? Ponieważ oni robili główną robotę Królestwa. Właśnie to im powiedział. Nie troszcie się o swoje Królestwo, ale zatroszcie się ode mnie i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Więc kiedy oni to zrobili, natychmiast przyszła chwała Królestwa. Ale gdyby oni zostali w tym miejscu i powiedzieli, nie, no to my jednak będziemy modlić się tu w Jerozolimie, tutaj ten dom modlitwy, Panie Jezu, doprowadził nas do Pięćdziesiątnicy, to było całkiem niezłe wydarzenie, zostańmy tutaj. A tak nawiasem mówiąc, to tak dla tych z was, którzy może się nie orientujecie, to trochę tak nawet zrobili. Bo jest powiedziane, że pierwszy raz Ewangelia wprost do pogan dotarła 10 lat dopiero po Pięćdziesiątnicy, kiedy Piotr znalazł się w domu Korneliusza. Więc w pewnym sensie oni sobie ustanowili dom modlitwy w Jerozolimie i przez pewien czas nie byli nieposłuszni. Ale byli wśród nich posłuszni. Filip, który udał się do Samarii i natychmiast zaczęły dziać się znaki i cuda, bo co? Bo co robił? Głosił im Chrystusa w Samarii. Bardzo ciekawe. Okej, okay, dobrze. Więc to był punkt, który numer? Numer 6, tak? Królestwo Boże zaczyna się od małego i rośnie do wielkiego. Słowo Boże mówi, pycha chodzi przed upadkiem. Że przekleństwo na siebie sprowadza ten, który najpierw buduje wielką bramę do swojego domostwa. Jest zaburzona kolejność. Jeżeli my chcemy na początku drogi mieć chwałę, to będziemy mieć wielkie zmaganie i wiele cierpień. Ale jeżeli zachowamy wierność w małym, w naszej podróży z Bogiem, krok po kroku, siejąc ziarna wiary w naszym życiu, to wyrośnie z tego ogromne drzewo, w którym będzie miało miejsce na zamieszkanie dla całego mnóstwa ptaków. A druga rzecz, którą tutaj mówi, to jest ta sama zasada, on porównuje tutaj do kwasu, który zakwasza całe ciasto. Więc wiesz, tak naprawdę chodzi o to, tak jak w przypowieści też o soli i o w tej mądrości o soli i o świetle, o którym Jezus mówi, chodzi o to, żeby ten kwas był kwasem, żeby ten kwas chlebowy był kwasem chlebowym, żeby nie był zwietrzały. Trzeba skupić się na jakości, żeby on pozostał kwasem, bo wtedy on, dodany do ciasta, załatwi całe ciasto, załatwi nam chleb. Ok? Ale on musi być na początku kwasem i musi być w miejscu, w którym ma być. Wiesz, i nie musisz naprawdę się martwić. Może doświadczasz ogromnych przeciwności w swoim życiu. Powiem ci, bądź gorący i zobaczysz, co się będzie działo. Niektórzy ludzie będą uciekali od ciebie, gdzie pieprz rośnie i nie będziesz musiał się pozbywać swoich wrogów, ponieważ nie będą mogli znieść ducha, który w tobie mieszka. Inni ludzie nie będą chcieli się z tobą zadawać, ponieważ ich demoniczne mądrości nie będą w żaden sposób przystawać do mądrości twojej, która jest zakorzeniona w Bogu. Ich niesprawiedliwość nie będzie w stanie was dotknąć, ponieważ będą osądzeni przez sprawiedliwość, która jest nad waszym życiem. Tydzień temu, jak głosiła Iza, miałem więcej czasu, żeby studiować słowo sam dla siebie, a nie dla kazania. I sobie studiowałem listy Piotra, które są fantastyczne, polecam wam. To z Księgi Nowego Testamentu, w których jest najwięcej o cierpieniu. Dwa listy Piotra. Przeczytajcie, najczęściej pada słowo cierpienie tam. Wiecie, co Piotr mówi w jednym momencie? On mówi, czy ktokolwiek będzie miał coś przeciwko wam, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobra? Piotr zakłada, że jeżeli jesteśmy sprawiedliwi, czyści, jeżeli jesteśmy jak ten kwas królestwa, to Piotr zakłada, że wtedy ludzie nawet nie mają się czego czepić. Potem w drugim zdaniu dodaje, owszem, ale jak się czepi, to będziecie cierpieć, ale już dla sprawiedliwości. Czyli jako prześladowani. Myślę, że tutaj zawodzimy w naszym życiu, że chcemy pozałatwiać sprawy wszystkie wokół naszego życia, poprzestawiać rzeczy, poukładać, poprzesuwać ludzi, żeby nam nie szkodzili, a nie zajmujemy się naszym sercem, z którego zaczyna się nasze królestwo. Pokój, radość, sprawiedliwość. Podobne jest królestwo do ziarna gorczycznego. Podobne jest królestwo do kwasu, do odrobiny kwasu, do jednego ziarna gorczycznego. To był punkt szósty. Siódmy. Już połowa. Powiedzmy alleluja, już połowa. Tak, wcale nie alleluja. Dwie osoby powiedziały, okej. Okay. Inne podobieństwa. I teraz słuchajcie, wszystkie pozostałe są z Ewangelii Mateusza. Prawdopodobnie w Ewangelii Mateusza jest najwięcej tych podobieństw, dlatego że, tak jak mówią bibliści, Ewangelia Mateusza bardziej niż inne Ewangelie była skierowana do Żydów. I właśnie do tych, którzy właśnie oczekiwali tego królestwa. Więc Jezus, jakby Mateusz spisując to, przekazuje im to poselstwo, czyli odpowiada na ich oczekiwanie. Tak? Myślę, że gdyby dzisiaj Jezus żył, to mówiłby przypowieści o pokoju i bezpieczeństwie. Czym jest prawdziwy pokój i bezpieczeństwo? Bo dzisiaj ludzie tego oczekują. Oczekują pokoju, bezpieczeństwa. Co, żeby było jeszcze? Albo komfortu. Więc kiedy Jezus dzisiaj by żył na ziemi, mówił o pokoju, o bezpieczeństwie, o komforcie, o zaspokojonych potrzebach. Może by mówił... Powiem wam przypowieść, co to znaczy jeszcze więcej. Co to znaczy jeszcze wyżej? Albo może powiem wam przypowieść, czym jest sukces. To tutaj w Ewangelii Mateusza, jak czytamy przypowieści o królestwie, to dokładnie Jezus, myślę, bardzo świadomie w ten sposób tego zwrotu używał, ponieważ konfrontował ich oczekiwania, ich pragnienia, ich wyobrażenia o chwale Bożej i o tym, czego oni chcą, żeby Bóg zrobił. Dlatego tutaj najczęściej pada to słowo w Ewangeliach podobieństwo i królestwo. Dobrze. Pierwsze podobieństwo z Ewangelii Mateusza, siódmy punkt, Mateusza 13:24. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie w swojej roli. A gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże dorosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc ma ono konkol? A on im rzekł, oto nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiedział, nie, abyście czasem wybierając konkol, nie powyrywali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopki i spalcie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Królestwo Boże podobne jest do człowieka, który posiał nasienie w swojej roli. Teraz zobaczcie, jakie my mamy wyobrażenie o chrześcijaństwie i o Królestwie Bożym. Nasze wyobrażenie o chrześcijaństwie i o Królestwie Bożym jest takie, żeby wreszcie nastał porządek. Kurczę, żyjemy w chrześcijańskim kraju czy nie? No to precz mi z tym całym dziadostwem, którego po prostu nie ma w Biblii. Marzenie po prostu o nowej, europejskiej po prostu chrześcijańskim kontynencie. Żeby wróciło to, co było. Powiem wam, jak mówią Czesi, to se ne vrati. Żyjemy w erze postchrześcijańskiej. Ludzie nie chcą wierzyć w Boga, przestają wierzyć w Boga, są różne tego przyczyny. Jedne przyczyny są takie, że jest komfort i coraz więcej odpływają w dobra. Teraz w tym tygodniu była 19. rocznica ataku na World Trade Center. Wiecie, ciekawe jest to, że 9 miesięcy po ataku na World Trade Center w Nowym Jorku zaczęło rodzić się 20% ludzi więcej niż wcześniej. My w naszych instynktach jesteśmy tak zbudowani, że kiedy mamy komfort, to zaczynamy się zapadać. Kiedy mamy dyskomfort, zaczynamy się rozwijać. Druga statystyka jest taka, że w weekend bezpośrednio po ataku na World Trade Center 20% więcej ludzi było w kościołach. Od razu po tym ataku 20% ludzi więcej przyszło do kościoła. Wiesz, my dzisiaj żyjemy w Europie postchrześcijańskiej. Jedną z przyczyn jest to, że żyjemy w totalnym komforcie, więc nie ma powodu, żeby swoje życie, póki jesteśmy młodzi, odnosić do wartości transcendentnych, nadprzyrodzonych i myśleć o śmierci. To jest jedna przyczyna. Druga przyczyna, dlaczego żyjemy w Europie postchrześcijańskiej, jest taka, że Europa jest zgorszona historycznym chrześcijaństwem, które się nie sprawdziło, które jest niereformowalne, które wydają na świat korupcję i wiele różnych patologii, o których nie będę wspominał, bo wszystkich możecie słyszeć w mediach, jest na okrągło o tym tłuczone. Więc jeżeli ktoś myśli, że wróci nam jakoś chrześcijaństwo z powrotem, to się myli. Ja wierzę, że musimy przejść spokojnym krokiem jako synowie królestwa przez tą erę postchrześcijańską. Nie wiadomo, jak długo ona się będzie rozwijała. Może jeszcze będzie się długo rozwijała i jeszcze chwałę tego królestwa postchrześcijańskiego zobaczymy albo przeżyjemy w postaci prześladowań na własnej skórze. Ale wracając do przypowieści o Bożym Królestwie, to Jezus mówi, moje królestwo nie jest z tego świata. Na tą ziemię pada moje ziarno i ja zradzam moich synów i w tym samym czasie na tej ziemi wróg zasiewa swoich synów albo zradza swoich synów, ale moje królestwo dlatego jest porównane do tego, jest wyrażone w tej przypowieści, ponieważ ja, król, zakładam, że nie ma w tym świecie żadnej sprawiedliwości i nie będzie ona osiągnięta przed czasem, który ja wyznaczę, a nie na którym wy macie ochotę, żeby ta sprawiedliwość przyszła. Wielu dzisiejszych chrześcijan mówi, ja jestem chrześcijaninem, ja chcę Bożych praw, Bożych zasad, Bożych dzieci, Bożych dzieł, Bożych owoców teraz. Ci mówię, jeżeli jesteś synem królestwa, to musisz czekać i musisz kochać wszystkich. Wiecie, co mówią Ewangelie, co Jezus mówi? Żebyście byli doskonali jak Ojciec Niebieski, który kocha wszystkich ludzi. I kogo On tam wymienia? Kogo On tam wymienia w Ewangeliach? Mówiąc o miłości Ojca do wszystkich ludzi? I mój Ojciec kocha złych i niewdzięcznych. Bóg Ojciec kocha złych i niewdzięcznych. Możesz sobie pojechać na seminarium Ojcowskiego Serca Boga i ten eliksir i ten lukier przyjmować na swoje serce, że Bóg Cię kocha, ale musisz wiedzieć jedno. Jeżeli rozważasz temat Królestwa Bożego, to ten cały lukier i ta cała śmietanka, ona jest też dla tych wszystkich bezbożników, których Ty byś chciał szybko osądzić i wywalić ze swojego kraju. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, nie ma nic wspólnego z Królestwem Bożym. Królestwo Boże jest spokojnym kroczeniem do dnia żniwa. I wiecie, ciekawe jest to, że ten sąd nie spada, i dlatego jest ta przypowieść o królestwie, nie spada dlatego, że Bóg tak powiedział i tak ma być, nie ruszać mi grzeszników. Ale wiecie, czemu on nie spada? Co tu jest napisane w tej przypowieści? Czytaliście? Co by się stało, gdyby ten sąd spadł? By się okazało, że ci, którzy są tą właściwą, prawdziwą pszenicą, czy tym zbożem, oni by ponieśli krzywdę. Dzisiaj chrześcijanie wstają, niektórzy mówią, brać z grzechem z tego kraju. I nawet nie wiedzą, że domagają się sądu nad swoim życiem i tymi modlitwami zagrażają sami sobie, bo oni mogą być zniesieni, gdyby coś zaczęło się naprawdę ruszać i dziać w kierunku takiej sprawiedliwości. Jezus mówi, Królestwo Boże jest podobne do siewcy, który sieje. I podobne jest, że w tym samym czasie przychodzi wróg i sieje. I podobne jest Królestwo Boże do tych uczniów, którzy przychodzą i mówią szybko, szybko rwać chwasty. I podobne jest do króla, który przychodzi i mówi nic nie rwać, nic nie rwać, nic nie rwać. Wiecie, jeden pastor w tym tygodniu mnie zapytał, czy nie boję się, że będziemy kolejną prześladowaną mniejszością w tym kraju. Wiecie, mamy różne nagonki przez ostatni rok na różne grupy ludzi. Władza upodobała sobie po prostu korzystać z takiej polityki cepa, który łatwo zastosować, dlatego że no, niewielu ludzi żyje w przeświadczeniu o Bożych wartościach, więc łatwo taką metodę zastosować. I dzisiaj w tym tygodniu, w czwartek, jeden pastor wziął mnie na lunch i zapytał mnie: Marek, czy nie myślisz, że będziemy kolejną mniejszością prześladowaną w tym kraju? I ci powiem, ja mu podpowiedziałem, że tak nie myślę. Chwała Bogu, jestem kaznodzieją wiary, ja tak nie myślę, bo to, co myślę, to mówię, a co mówię, to potem mam, więc confession brings possession, więc po prostu ja nie wierzę, że będziemy. Ale później mówię: słuchaj, ale czemu ty tak do mnie mówisz, nie? Bo tak naprawdę w środku to ja sobie zdaję sprawę z tych mechanizmów społecznych i zdaję sobie sprawę, że następną grupą to będziemy my. A on mówi: słuchaj, opowiem ci historię z mojego kościoła. Mamy wierzącą dziewczynę w kościele, która w Warszawie zabrała na plac zabaw swoje dzieci. W ostatnich miesiącach. Dzieci bawiły się na placu zabaw, ale zaczęły się tam przytykać z kimś i ona postanowiła te dzieci pogodzić. I coś tam godząc je, wiecie, jakiś użyła takich słów, że Pan Jezus kazał wybaczać i tam takie, wiecie, takie ABC szkółkowe pod tą dyscyplinę parę słów. I stał facet obok i to go zachwyciło i mówi: wow, ale super, pani mówi, pięknie pani to powiedziała, to fajnie, że pani tak dzieci wychowuje. Ona mówi: no, bo to tak do dzieci to dociera, takie ilustracje, nie? Ona mówi: super, ja też, proszę panią, jestem katolikiem. A ona do niego mówi: ale ja nie jestem katoliczką, ja jestem protestantką. On zbaraniał, zmroziło go, odszedł, zaczął bawić się ze swoim dzieckiem i trwało dosłownie parę sekund, kiedy wrócił do niej z krzykiem: wynoś się z tego kraju, ten kraj jest dla Polaków i dla katolików. Nie jakiś, wiecie, seba spod po prostu bloku, tylko facet, który ze swoimi dziećmi był na placu zabaw. Ta kobieta musiała chwycić po telefon i zaczęła dzwonić na policję, ponieważ nie chciał się od niej odczepić i z wielką agresją krzyczał na niego. Wiecie, ludzie myślą sobie tak, ludzie sobie myślą, nie, się nie stało, czy takie rzeczy naprawdę mają miejsce. Powiem wam, naprawdę mają miejsce. Dlaczego? Bo ludzkie serca są złe. Nasze też. I tylko jest pytanie, czy diabeł dopasuje pokusę do tego zła, które w danym momencie mieszka w naszych sercach. No ja tak nawiasem mówiąc, dlatego tak duża odpowiedzialność spoczywa na tych, o których się musimy cały czas modlić. I właśnie o tym jest napisane, żeby modlić się o królów i o wszystkich rządzących, żebyśmy mogli ciche i spokojne życie wieść i głosić Ewangelię. Bo jak tamci na górze zaczynają wstrzynać zadymy, to na dole jest rewolucja i wtedy najbardziej podli ludzie nawet nie muszą wierzyć wtedy ideologię. Po prostu zło, które mieszka w ich sercu, jest wystarczająco mocno wystrzelone, żeby zacząć robić szarpaninę. Taka ilustracja, ale teraz wracamy do Królestwa Bożego. I teraz my, bo teraz znowu z drugiej strony, my ewangeliczni, my też może byśmy chcieli, żeby z drugiej strony zrobić ten porządek. Wiecie, wszyscy by chcieli się rozepchać i mieć swoją hipotekę na swojej ziemi zapisaną. Jezus mówi: nie. Królestwo Boże to jest takie, że dobry siewca zasiał dobre ziarno i królestwo podobne jest do tego, że zły siewca zasiał złe ziarno. I królestwo do czego jest podobne? Do tego, że zawsze są uczniowie, którzy chcą sprowadzić ogień na Samarytan i chcą szybko zrobić porządki i doprowadzić do sądu. I do czego jest podobne jeszcze królestwo? Do tego, że we właściwym czasie, który Bóg ustanowi, jest zbierany konkol i pszenica. I to jest bardzo ważne. Ponieważ my jako chrześcijanie często ideologie polityczne, narodowe, patriotyczne próbujemy sklejać z chrześcijańskimi. I wtedy, nawet nie wiedząc kiedy, wypadamy poza temat królestwa. Jezus mówi: królestwo to jest po prostu, to jest spokojna wieś. Z polem, z którego przed żniwami nikt nie biega, nie depcze tego pola i nie wyszukuje tam maków, ostów, po prostu jakichś innych po prostu, nie wiem jak się nazywają te chabrów, innych po prostu rzeczy, które są nieprzydatne po prostu w tym zbożu, bo by cię zaraz rolnik dopadł i cię pogonił, bo mu depczesz zboże przy okazji. Takie jest Królestwo Boże. To jest bardzo ważne. Na wszystkie umysły rewolucyjne, które chcą, mają koncepcję królestwa. Wiecie, ale to też schodzi niżej na nas, na nasze relacje. Wiecie, ja jako pastor też chciałbym po prostu i wiele razy cierpię. I sobie myślę, słyszę takie, wiecie, pokrzykiwanki internetowe. Bo prawdziwy Kościół Jezusa to są ludzie, którzy żyją jak Bóg przykazał i tam nie ma takich i takich i takich rzeczy. Wiesz, to wszystko zależy, kto krzyczy. Bo jak krzyczy ktoś, o kim mam już złe zdanie, to się nie przejmuje. Ale jak taki głos podnosi ktoś, kto jest moim przyjacielem i znajomym, to ja od razu zaczynam się oglądać po naszym zborze i zastanawiać się, kogo wywalić. Bo jeżeli to ma być biblijny zbór, to pewne rzeczy nie powinny mieć miejsca. No i nie powinny mieć. I są procedury. Jeżeli grzeszy twój brat, idź go w cztery oczy upomnij. Jeżeli nie posłucha, idź do niego z drugim bratem. Jak nie posłucha, niech cały zbór się nim zajmie. Powinniśmy te rzeczy robić. Progresywnie. Dostosowując siłę do oporu. Jaki stawia grzesznik. Ale generalnie, słuchaj, nigdzie Jezus nie powiedział, wtrącajcie się w życie jedni drugim. Okej? Nie pilnujcie siebie, nie bądźcie stróżami własnego życia wzajemnie. No jak nie każdy się zajmie swoim życiem. Słowo Boże mówi, dlaczego się przejmujesz tym, że twój brat, czy tam sługa Boży upadł? Bóg ma moc go podtrzymać, ma go moc podnieść, więc nie musisz się tym jakoś specjalnie egzaltować. Słowo Boże mówi, że miłość przykrywa całe mnóstwo grzechów. Więc jeżeli kochamy, to przykrywamy te grzechy, które ludzi popełniają. Wiecie, i to jest natura królestwa. Znaczy, to jest zupełnie coś innego. Okay? Ale musimy w nią wnikać. Musimy pozwolić, żeby ona prześwietliła nasze serca. Okej. Okay. Wiecie, Jezus kiedy uczył o tym, to tam siedział Piotr. I Piotr za chwilę się zaparł Jezusa. A wiemy z tego, jak latał z mieczem, czy jak obiecywał, że się nie zaprze. On był właśnie w tej przypowieści. Jezus do niego powiedział, Piotrze, Piotrze, modliłem się, żeby nie ustała twoja wiara, ponieważ diabeł chciał cię odsiać. Jest bardzo ciekawe, ale diabeł sieje ten, wiesz, ten chwast i pierwszy zgłasza się jako żniwiarz. Sieje te chwasty i pierwszy zgłasza się jako żniwiarz i mówi przesiać. A Jezus mówi, nie, nie będziemy przesiewać. Nie będziemy przesiewać ani w świecie, będziemy czekać do żniwa na czas Ojca, ani nie będziemy przesiewać wśród moich uczniów. Nie będziemy odsiewać ani Judasza, nie będziemy odsiewać ani Piotra, ale będziemy kochać i będziemy czekać na czas łaski. Amen? Dobrze. To był ósmy punkt. Tu się jakoś dłużej zatrzymałem. Dziewiąty punkt. Mateusza 13:45. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios. Nie 45, 44. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradował się, odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. To jest kolejna przypowieść. Więc Królestwo Boże, jeżeli rozumiemy, czym jest, to jest bardzo ważne. To jesteśmy w stanie zostawić wszystko w naszym życiu i sprzedać, żeby to zdobyć. I to jest ciekawe, wiesz, że Jezus to porównuje do skarbu, nie do skarbu odnalezionego, ale do skarbu odnalezionego i ukrytego z powrotem, żeby można było tą ziemię z tym skarbem kupić. No to jest taka zasada, wiecie, może słyszeliście o tym, ale to jest, nie wiem jak w polskim prawie chyba to, co pod ziemią, chyba należy do państwa. Nie jest to tak jak w Teksasie, czy gdzieś tam w innych krajach, że jak się dowiercisz do ropy, to jest twoja. W Polsce według chyba ustawodawstwa to należy do państwa. Ale to jest właśnie tego rodzaju sytuacja, że w Izraelu właśnie takie było prawo, że skarb ukryty w ziemi, która do kogoś należał do tego, który posiadał ziemię. Więc Jezus nie mówi w ogóle jakiś skarb. On mówi o skarbie, który jest gdzieś zdeponowany i żeby go zdobyć po tym, kiedy się już go odkryło, trzeba się pozbyć wszystkiego innego. I oczywiście z tą myślą, że ten skarb i tak w swojej wartości przewyższa wszystko, czego mogę się pozbyć. I to jest Królestwo Boże, Jezus mówi. Więc jeżeli kochasz Królestwo Boże i szukasz Królestwa Bożego, to rozumiesz, że to jest najcenniejsza rzecz, dla której warto stracić absolutnie wszystko, żeby zdobyć ten skarb. Więc Królestwo Boże, jeżeli jest właściwie zrozumiane, to zrozumiana też jest cena, jaką trzeba płacić, żeby w tym Królestwie pozostawać i go nadal szukać. Ludzie, którzy przerywają swoje życie z Bogiem na jakimś etapie, po kilku latach, zawieszają na haku, to są często ludzie, którzy nie dotarli do tego objawienia, czym jest, kim jest król i czym jest królestwo. I bieżące ich jakieś zranienia, zniechęcenia lub brak odpowiedzi Boga powodują, że się zniechęcają i wycofują. Ale jeżeli ktoś wie, czym jest królestwo, nigdy nie odpuści sobie w sprzedawaniu kolejnych rzeczy, porzucaniu kolejnych rzeczy, żeby ten skarb zdobyć, który jest mi obiecany. Więc cały czas jestem w stanie rezygnować. Czasami chrześcijanie mówią: pastorze, ile ja będę jeszcze rezygnować? Kiedy czas na życie przyjdzie? Odpowiedź jest taka: nigdy nie przyjdzie. Jak jesteś uczniem Pana, to On jest twoim życiem. No ale smutne, co? Teraz tak pastor smutno pojechał. Pastorze, kiedy ja mogę się wyrzekać? Ja bym chciał zacząć żyć wreszcie. Człowieku, już jest Kieślowski to powiedział. Albo nie Kieślowski, dobrze, nieważne. W każdym razie życie to jest choroba przenoszona drogą płciową. Śmiertelna zresztą. Więc po prostu taka jest prawda. Kto żyje, ten umiera. Nie może umrzeć ktoś, kto nie żył. Umiera ten, kto żył. Dobrze, okej. Okay. To był punkt numer 8. 9, bardzo podobne. 45 werset, 9 punkt. Łukasza 13, Mateusza, przepraszam, 13:45. Podobne jest królestwo niebios do kupca szukającego pięknych pereł. Bardzo ważne. Kiedyś bardzo lubiłem tą po prostu przypowieść głosić, dużo o niej głosiłem, ponieważ te wszystkie skarby i te takie legendy z tamtego czasu antycznego nam się czasami zlewają. Tu skarb, tu skarb, tu perła, tam skarb, więc czym skarb, czym perła. Ale tu nie chodzi o perłę. Jezus mówi, że Królestwo Boże nie jest jak ta perła. Tylko Królestwo Boże jest jak kto? Jak kupiec szukający pereł. Jak człowiek biznesu, który szuka pięknych pereł. Więc Królestwo Boże to jest po prostu życie odkrywcy. Kogoś, kto cały czas pogłębia. Wiecie, jak spotykam takich wierzących, którzy mówią: ja wiem jak jest. To ja już wiem, że nie mam do czynienia z człowiekiem królestwa. Bo człowiek królestwa nigdy nie wie, jak jest. Człowiek królestwa zawsze coś wie, ale wie, że to, co najpiękniejsze, jest dopiero przed nim. Człowiekiem królestwa był apostoł Paweł, który mówi, że dopiero jak zobaczę Pana, jakim On jest, to dopiero dowiem się, kim ja jestem. Bo ciągle nawet nie wiem, kim ja jestem do końca, dopóki nie znajdę się w Nim. Coś już się na mnie objawiło. Mówi. Więc już kimś jestem. Ale kim będę, to się dopiero okaże. I mówi w liczbie mnogiej. Dopiero się okaże, kim będziemy, jak się znajdziemy w Nim. Więc wiesz, Królestwo Boże to jest cały czas fascynująca podróż, która jest ciągłym rozwojem, poszukiwaniem i odkrywaniem. A nie epatowaniem o swojej wiedzy. To jest kupiec, który poszukuje, który próbuje się dokopać. Wiecie, wielokrotnie byłem po prostu zniechęcony i taki onieśmielony wręcz po prostu takim czymś, że ja po prostu często czegoś nie wiem. Przychodzą ludzie, pastorze, jak jest. Wiecie, ile to czasu musiało upłynąć, że ja przestałem gadać jak ci mechanicy samochodowi? Którzy nic nie wiedzą, ale klientowi mówią, będzie pan zadowolony? Ja miałem taki, kupiliśmy któregoś roku Wektrę, jeździliśmy ją prawie 10 lat. Ona przez 10 lat posiadała usterkę. Usterka polegała na tym, że jak zaczynał padać deszcz, albo zbliżała się jesień, to on po prostu zaczął rwać silnik, coś z elektroniką, jakby gdzieś prąd nie dochodził. Przez 10 lat po prostu, żeśmy jeździli tym autem. I nie można było naprawić. Były zmienione kopułki rozdzielacza kilka razy, wszystkie kable wysokiego napięcia, wszystkie świece wielokrotnie, elektronika cała była sprawdzana, nikt nie mógł odkryć. W tym czasie odkryliśmy z Lizą, że jak jesteśmy w trasie i szwankuje, to musimy się modlić i podjechać do jakiegoś salonu samochodowego. Może być nawet zamknięty. I wtedy mieliśmy wrażenie, że nasz samochód zaczyna bać się operacji i po staniu przez 10 minut odpala i jedzie bez problemu. Ja mówię, Iza, my nie możemy wierzyć, to są zabobony, co my robimy po prostu. Ale pamiętam, jak dwa razy przejeżdżając przez Częstochowę, tak stanywaliśmy pod salonem Renault, modląc się od samochód, odpalaliśmy i mówiliśmy, albo modlitwa działała, albo nasza Wektra się wystraszyła, że będą w niej grzebać i się sama naprawiła. Słuchajcie, 10 lat, przez te 10 lat ja ciągle słyszałem jeden tekst od mechaników, będzie, pan się nie martwi, naprawimy. Ja mówię, panie, już nie tacy mi to obiecywali. On już był w nie takich salonach. Proszę pana, teraz pan jest u mnie. I po prostu było dokładnie to samo. Wiecie, kiedy ten samochód był, został naprawiony? Kiedy przyszła decyzja sprzedaży i oddałem go na ostatni przegląd do serwisu u mnie na wsi. I facet mówi, coś tak dziwnie. On mówi, coś tak dziwnie jest. Tworzył taką skrzynkę, która cały czas była zamknięta, zalutowana z jakimiś tranzystorami, bo on mówi, wie pan, miałem takie wrażenie, bo jak wiesz, klapy silnika otworzysz, tam wszystko śmierdzi, nie? Wszystko jest rozgrzane, wszystko śmierdzi. On mówi, takie miałem wrażenie, że ta jedna skrzynka tutaj tak inaczej tak śmierdzi. I otworzyłem, wie pan, tam był taki jeden tranzystorek i on tak trochę kopcił, tak jakby tam kurz się dostał. Ja mówię, no właśnie, bo taka wilgoć. Mówi, no, tam wystarczyło trochę wilgoci, jesień, trochę deszczu, i to tam po prostu zaczynało coś przepijać. Ja wtedy, no tak, jak jechaliśmy, rwało, zatrzymywaliśmy się pod salonem, silnik po prostu cały rozgrzany, suszył tą część, ruszaliśmy i znowu dalej jechało. Słuchajcie, 10 lat to trwało. Ale ta historia z moim samochodem pomogła mi też w byciu dobrym pastorem. Bo dzisiaj, kiedy ludzie do mnie przychodzą i mówią, jak jest, to ja spokojnie mogę powiedzieć, że nie wiem jak jest i nie wiem, czy dam radę naprawić. Ale wiesz, ale to mnie czyni bardziej synem królestwa niż takiego gagusia, który mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, ja mam piąty stopień wtajemniczenia w chrześcijaństwie i znam elementy pogłębienia nauki chrześcijańskiej i usłyszycie o 5 darach służb, których się aktualnie w zborach nie głosi. Albo jakiś inny taki patent na coś, co aktualnie jest moda w kościele. Nie wiem, może na uwolnienie, bo u was w kościele... A kiedy ostatnio wasz pastor wypędzał demony? A, to nie dziwne, że to macie takie problemy. Tam demon na demonie w tych ludziach, to tam w ogóle. Kościół Nowego Przymierza to trzeba do pralki raz na tydzień i gonić demony po prostu, wiesz. To jest właśnie taki syn królestwa, który synem królestwa nie jest, bo piąte wszystkie rozumy pozjadał. Czasami z tym królestwa większym jest ten, który nie wie, niż ten, który wie. Podobne jest królestwo do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę, to poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił. Dobrze, to był punkt numer 9. Słuchajcie, zostało tylko 5 punktów. Królestwo 10. 13:47. Dalej. Powiedz dalej. Jezus cały czas miał te przypowieści o królestwie. Dalej, podobne jest królestwo niebios do sieci zapuszczonej w morze i zgarniającej ryby wszelkiego rodzaju, która gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg i usiadłszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata, wyjdą aniołowie, wyłączą złych pośród sprawiedliwych. Królestwo Boże to jest co? To jest sieć, która zagarnia wszystkich. Dlaczego? Ponieważ wszystkim daje nadzieję. Wszyscy mogą z niej skorzystać. Wszyscy mogą się na tą sieć załapać. Czasami ludzie mówią, a nie róbcie takich płytkich wezwań do oddania życia Jezusowi, bo tam nie wiadomo nawet, czy człowiek sobie przemyślał. Może uległ emocjom podczas ewangelizacji. Zresztą no nie wiem, czy uległ emocjom, czy nie uległ emocjom. Nie wiem z czym, w jaki sposób, do kogo Bóg dociera. Ale tutaj czytam, że Królestwo Boże jest jak sieć, która zagarnia wszystko jak leci, co tylko podejdzie, ponieważ to jest po prostu taka sieć, która wszystko jest w stanie złapać. Ale dla nas nauka jest taka, że to nie zamyka sprawy. Ale że teraz, kiedy jest się złapanym, to trzeba być świadomym, co się dzieje. Niektórzy ludzie mówią tak, no narodziłem się, oddałem życie Jezusowi i ochrzciłem się, co tam jeszcze macie? A jeszcze mamy Chrzest Duchem Świętym. Dawać mi tu Chrzest Duchem Świętym. Dobra, mam Chrzest Duchem Świętym. Co tam jeszcze macie? Kurs pierwsze kroki wiary. Dawać mi kurs pierwsze kroki wiary. Jadę. Co tam jeszcze macie? Jeszcze mamy szkołę biblijną dla ciebie. I jeszcze mamy członkostwo. I to jeszcze i służbę mamy. Już mam wszystko zaliczone. Wszystko na haku odwieszone. Wszystkie punkty, wszystkie dyplomy w biurze są. Narodzony na nowo, do życia Jezusowi, Chrzest Duchem Świętym, zapisany do kościoła, szkoła biblijna, pierwsze kroki wiary, służba, odkryte własne powołanie. Dam. Nie, kochany, to jest sieć, która zagarnia ryby wszelkiego rodzaju. I na każdym etapie można być nie tą rybą, co trzeba. I trzeba bardziej wszystkiego innego pilnować swojego serca na każdym etapie i nie liczyć na to, że jak ta sieć złapała i przeszedłem po prostu przez pierwsze nawrócenie, to już po prostu z górki przez resztę życia. Teraz znowu powiem coś smutnego, ale jak przyjąłeś Jezusa do serca, to już przez resztę życia pod górkę. Bo wszyscy idziemy na górę Pana. Wszyscy idziemy w górę, a nie w dół. I mamy nawet, Słowo Boże mówi, myślcie o tym, co w górze. Więc oczy nas wszystkich zwrócone na schronisko, które jest ukryte na górze, a nie w dolinie. Dobrze, to była kolejna przypowieść. 11. Mateusza 18:23. Muszę to powiedzieć dzisiaj, bo nie będzie drugiej części. Mateusza 18:23. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. Znacie to, nie będę czytał, jest bardzo długie. Więc on mówi po prostu, ojejku, jestem po prostu złodziej, bandyta, więc teraz wszystko wyjdzie. Król zaczyna sprawdzać księgi. Szybko poleciał do tych, którzy mu byli winni i im wszystkie długi darował, bo wiedział, że jak wyleci z roboty u króla, to tym, którym okazał łaskę, może go przyjmą. Król się o tym dowiedział i mówi, ale spryciarz, za ten twój spryt, za to twoje cwaniactwo. W końcu uczyłem, że macie być przebiegli jak węże i niewinni jak gołębice. Na gołębice się nie łapiesz, ale na węża się łapiesz. Daruję ci cały dług. Okej, masz odpuszczone, przeszedłeś, inni wylecieli, może ktoś głowę stracił, może ktoś był w więzieniu, a ten jeden audyt przeszedł i po prostu jest po drugiej stronie. Ciach. A ten idzie i teraz po prostu zaczyna dusić tych, którzy mu byli mu coś po prostu winni, żeby oddali. I ta informacja dociera do króla. I król się wkurza, wrzuca tego do więzienia i mówi, będzie tam trzymany, aż nie odda do ostatniego grosza. Wiecie, dlaczego to jest przypowieść o królestwie? Bo to jest przypowieść o nas. My wszyscy do królestwa wchodzimy dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu miłosierdziu. I jeżeli chcemy tam pozostać, musimy pozostawać w łasce i w miłosierdziu. Jezus mówi, że mamy przebaczać tak, jak nam przebaczono. Jeżeli modlimy się, musimy modlić się i odpuść nam nasze winy. Jak? Jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Jakby Jezus mnie uczył takiej modlitwy, ja bym mu od razu wyjaśnił, Panie Jezu, to jest manipulacja. Zmieńmy wersję tej modlitwy, Ojcze Nasz. I odpuść nam nasze winy bez względu na wszystko. Ja myślę, że to jest Ewangelia prawdziwej łaski. Ale jak ty tam zakładasz haczyk, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to już nie zgadza z Efezjan 2. Bo to już wygląda, że jakieś moje uczynki tu wchodzą w rachubę. Ja, biblijny chrześcijanin, wiesz, możemy być bardzo biblijni, możemy znać Efezjan 2 i wiele innych fragmentów o Bożej łasce i miłosierdziu, które jest nieograniczone. A jednak w tym wszystkim on mówi, że jeśli ktoś chce wytrwać w królestwie, to musi nie tylko umieć przyjmować miłosierdzie, ale przez cały czas je udzielać obficie na zewnątrz, żeby ono płynęło. Wtedy może się ostać w królestwie. My mamy takie wyobrażenie o królestwie, że do Królestwa Bożego wchodzimy dzięki Bożemu miłosierdziu. Prawda jest taka, że dzięki naszemu miłosierdziu tam pozostajemy. Kiedy potrafimy sobie swoje grzechy wybaczyć, nie wtrącamy samych siebie do więzienia i nie dusimy za szyję. Ciesiłka, coś ciebie za chrześcijanin. Okej? Okay? Dobrze. Dalej. 12 punkt. Mateusza 21. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ta cała długa przypowieść, wiecie, jak on się tam poumawiał, wychodził po kolejnych godzinach, a ciągle za dniówkę płacił tyle samo. Mimo, że dniówka ostatniego trwała 1 godzinę pracy. Na koniec była wielka awantura. A Jezus kończy. Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wiecie, musimy znać miarę rzeczy. Ta miara rzeczy jest taka, że w chrześcijaństwie nie ma stopni wtajemniczenia. Nie ma czegoś takiego, że jak ktoś dłużej, wierniej dla Pana pracuje, to mu się więcej należy chwały, więcej zrozumienia, więcej daru. Nie, Jezus mówi, dla wszystkich jest dom Ojca przygotowany. I dla tych, którzy na ostatniej chwili się załapują, też jest ten dom Ojca. I może ci, którzy wskoczą w ostatniej chwili, będą mieli taką samą radochę jak my, którzy całe życie pod górkę mieliśmy. A ten wjechał wyciągiem. Albo go helikopterem tam przywieźli. I tamten przyleci i se po prostu z tym jednym z łotrów, co wisiał obok Jezusa, piątkę przybiją. I mówi, o, witamy brata ostatniej szansy, piątka. Łotr będzie przybijał wszystkim, którzy modlitwę grzesznika odmówili z pastorem na łożu śmierci. I tam będziesz patrzył się na to, który całe życie strugałeś swoje życie w sprawiedliwości. I będziesz mówił, chwała Panu, Bóg jest dobry. Bo już będziesz po tamtej stronie i myśli będziesz miał w innej rzeczywistości. Okej. Okay. Takie jest Królestwo Boże. 13 punkt. Chwała Bogu, przedostatni! Ale nie przedostatni będą pierwszymi, tylko ostatni. Dobrze. Przedostatni punkt. Mateusza 22, 2. A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. To jest bardzo ciekawe. On musiał być bardzo frustrujący, słuchajcie. Oni mu zadają proste pytania. Jezu, nie kręć. Mów jak jest. Czy nie można w prosty sposób odpowiedzieć? A Jezus mówi, pozwólcie, że wam to zilustruję. Że to po prostu może człowieka trafić. Ale on ciągle tak robi. Znowu w podobieństwach. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi na wesele, żeby przyszli. Oni odpowiedzieli... Ojej, nie chcę mi się tego całego czytać. Pierwsza grupa gości w każdym razie. Pozabijali tych, którzy ich zaprosili na tą ucztę. To jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że cały czas jest przez nami opcja, jako posłańcami Ewangelii, że nas pozabijają. Jako tych, którzy niosą zaproszenie. A co ja złego chciałem? Ja chciałem tylko zaprosić do Królestwa Bożego. I dostałem zęby. No to tu jest właśnie, takie jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest porównane do wesela, na które wy roznosicie ulotki. Jezus mówi. Ale dobrze, więc tutaj Jezus mówi, dobrze, to tamtych rozprawić się z nimi, pozabijać ich, miasto ich spalić, ale mówi, skoro uczta weselna przygotowana, to dobrze, idziemy teraz na rozstaje dróg, zapraszamy innych. No i sprowadzili innych, ale się okazuje, że oni przyszli w sposób niegodny na tą ucztę. I oni też zostali usunięci z tej uczty. I Jezus mówi, podsumowując to porównanie Królestwa Bożego, mówi, albowiem wielu jest wezwanych, a mało wybranych. To jest kolejna cucąca myśl. Cucenie. Nie wiem, czasami się zastanawiam, czy młodzi ludzie mnie słuchają, czy rozumieją, co mówię. Ocucić. To jest tak. Jest taka, że wszyscy jesteśmy zaproszeni do Królestwa Bożego. On wszystkich wzywa, ale to my decydujemy o tym, czy będziemy wybrani. Czy my zrobimy ze sobą porządek. I koniec. Ostatnia przypowieść. 14. Mateusza 15:25. Poproszę zespół. Mateusza 25. Wtedy będzie podobne Królestwo Niebios do 10 panien, które wzięły lampy swoje i wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. W związku z tym, że zespół długo nadchodzi, przeczytamy całą przypowieść. A głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie przychodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtedy o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia godziny, ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Halleluja. Wiem, że wielokrotnie słyszeliście mnóstwo nauczeń na temat tego fragmentu, szczególnie, że cały 25 rozdział Ewangelii Mateusza jest poświęcony czasom końca, eschatologii i wielu różnym rzeczom. I słyszeliście wiele rzeczy na ten temat. Ja powiem tak, myślę, że wystarczy dziecięca wiara, żeby zrozumieć, co tu jest napisane. Jest tu napisane, że trzeba być gotowym w każdym czasie. I że bycie królestwem, w Królestwie Bożym nie zwalnia nas z gotowości, z bycia, z odpowiedzialności bycia gotowymi w każdym czasie. Jedyna rzecz, którą można dodać, to ten olej. No bo faktycznie, w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie olej jest obecnością Ducha Świętego. Czyli świeżą bliskością z Panem. Amen. Więc wiesz, to, że załapałeś się na Królestwo Boże, to jest jedno. Ale drugie, każdego dnia trwaj w bliskości z Bogiem. Bądź blisko Niego. Bądź blisko przy Nim. Bo wtedy będziesz mógł dalej trwać w tym królestwie i rozkoszować się tym wszystkim, co będzie się działo. Halleluja. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź i napełnij nas. Duchu Święty, przyjdź i napełnij nas. Duchu Święty, przyjdź i napełnij nas. Nie chcemy stać na obietnicy legalnej, że należymy do Królestwa Bożego, a Królestwo Boże należy do nas. Nie chcemy Jezu Ciebie tylko akceptować, ale chcemy abdykować przed Tobą. Ty jesteś Królem tego Królestwa i Ty nam dajesz życie. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, napełnij nas. Duchu Święty, zajmij się naszymi sercami. Panie, szukamy Ciebie teraz. Szukamy Ciebie. Sherdido de kira la brele sidra teremeneja. Sherdiora la kira la brele sidro keremene. Shedro de rele sendra karabada sedro teremeneja. Sherdiora la kira la brele sidra teremene sidra teralaja. Panie, Twoje królestwo nie przypomina swoją chwałą chwały królestw ziemskich. Twoje królestwo jest inne. Panie, Twoje królestwo jest inne. Twoje królestwo jest inne.